Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Bradzik, dzień dobry Państwu. Na moim Państwa gościem jest Łukasz Mejza, radny wojewódzki klub bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
Witam serdecznie Panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Panie radny, w sieci widać Pana aktywność sportową. Co będzie robił Łukasz Mejza, gdy zamknięte zostaną wszystkie siłownie, baseny i fitness kluby w związku z koronawirusem?
Bardzo cieszę się, że pan redaktor tę aktywność sportową zauważył, natomiast oczywiście dużo więcej jest tej aktywności politycznej i o jedną i o drugą się nie boję, ze względu na to, że ludzie kreatywni zawsze znajdą sobie zajęcia, a poza tym mamy również jako samorządowcy pełne ręce roboty i taka siłownia, nawet ta przydomowa, jest dobrym odstresowaniem na koniec każdego ciężkiego dnia. Dlatego będę trenował, tylko będę trenował w nieco innej formie.
No właśnie, bo zagraża nam chociażby to, że Zielona Góra czy województwo lubuskie stanie się czerwoną strefą. Bardziej chyba te duże miasta. Wtedy możemy mieć sytuację zupełnie jak w lockdownie. Czy pan, jak pan ocenia te działania rządu w kontekście walki z koronawirusem?
Uważam, że akurat zamknięcie siłowni czy zamknięcie innych obiektów sportowych nie jest najszczęśliwszym pomysłem, dlatego że ruch to zdrowie, aktywność społeczna, sportowa to również zdrowie, to odporność, dlatego wspieram tę branżę i uważam, że można było do tego akurat zagadnienia podejść zdecydowanie inaczej. Natomiast no, potrzebujemy odważnych rozwiązań, potrzebujemy rozwiązań, które spowodują, że ta epidemia nie będzie się rozprzestrzeniała w takim tempie, ponieważ to tempo może być zabójcze dla gospodarki przede wszystkim. Ja jestem ortodoksem rozwoju gospodarczego i uważam, że każda dziedzina życia jest, rozwój każdej dziedziny życia jest pochodną rozwoju właśnie gospodarczego. W związku z tym, jeżeli gospodarka na tym ucierpi, to ucierpimy my wszyscy. Ucierpimy jako kraj, ucierpimy jako województwo. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby gospodarkę ratować. No i te odważne decyzje muszą być podejmowane w odpowiednim czasie, ale uważam, że powinny być podejmowane przede wszystkim po konsultacjach z przedstawicielami danych branż. To jest kluczowe, dlatego że rządzący też nie mogą, i mówię tu zarówno o rządzących na poziomie czy to województwa, czy kraju, nie mogą rościć sobie takiego monopolu na wiedzę. Bardzo dużą wiedzę dotyczącą konkretnych dziedzin mają właśnie ich przedstawiciele i te decyzje muszą być podejmowane w dialogu właśnie z tymi przedstawicielami.
Wczoraj taką odważną decyzję podjęto chyba w sprawie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szukano lokalizacji, jeśli chodzi o te szpitale tymczasowe w województwie lubuskim. Takim ma się stać Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Słyszeliśmy o tym w wiadomościach. Jak pan patrzy na to wczorajsze porozumienie wojewody z marszałkiem województwa w kontekście tego nowego szpitala? To dobry ruch?
No, można powiedzieć w końcu takie porozumienie nastąpiło, bo do tej pory z przykrością patrzyłem chociażby na te ruchy pani marszałek, która codziennie, co drugi dzień organizowała konferencje prasowe, na których atakowała wszystkich dookoła. Miałem takie wrażenie, że jako kraj, jako województwo wpływamy na zdradliwe wody, a tak naprawdę pierwszy oficer zszedł ze statku. Ze względu na to, że nie można inaczej odebrać, jak właśnie zejście z tego przysłowiowego statku, takie utopienie się w połajankach z wojewodą, takie poświęcanie czasu zamiast na reagowanie, zamiast na te wspomniane przeze mnie odważne decyzje, to właśnie na wojenki polityczne i leczenie chyba własnych kompleksów w starciu z wojewodą. Było to zupełnie niepotrzebne, dlatego dobrze, że do tego porozumienia doszło. Niestety szkoda, że tak późno.
Z wojewodą, ale też z prezydentem miasta Zielona Góra. Marszałek ostatnio toczy wojny. Ja zapytam pana o wyjaśnienie sytuacji w DPS-ie. Czy te sesje chociażby sejmiku województwa lubuskiego ostatnie wyjaśniły również panu sytuację tego DPS-u w Zielonej Górze i pensjonariusze wracają już do tego miejsca. Jak pan oceni całą tą sytuację wokół tego Domu Pomocy Społecznej Kombatanta?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o ten czas pandemiczny, to problemy są w DPS-ach w całej Polsce, w każdym DPS-ie. Natomiast w województwie lubuskim władza sejmikowa, między innymi koalicji skupionej wokół Platformy Obywatelskiej, topnieje niczym lód na Grenlandii i stąd te nerwowe ruchy i stąd te ataki na wszystkich, którzy mają odwagę myśleć inaczej, aniżeli ta koalicja zmęczonych ludzi. W związku z tym obrywa się każdemu i mam też wrażenie, że niestety, ale tutaj pani marszałek i jej świta próbuje też leczyć swoiste polityczne kompleksy w stosunku do prezydenta Zielonej Góry.
To ja pana zapytam w związku z tym o pańskie, pana klubu postulaty. Ponad 20 punktów do budżetu proponuje klub bezpartyjnych samorządowców, bo nad budżetem będą rozmowy. I pytanie, czy jeśli na te punkty nie znajdzie się miejsca w budżecie na rok 2021, jaka będzie reakcja klubu? Czy będziecie blokowali, chcieli blokować uchwalenie budżetu, gdyby się nie udało wprowadzić waszych punktów do
Panie redaktorze, te punkty, o których pan redaktor wspomniał, a które przedstawiliśmy na zeszłotygodniowej konferencji prasowej, są wynikiem szerokich konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego. Zanim wybuchł koronawirus, były to konsultacje na spotkaniach przede wszystkim, później były to konsultacje internetowe. Także wprowadzamy taką nową, dobrą polityczną tradycję, żeby tworzyć tę politykę regionu wespół z mieszkańcami. My jesteśmy otwarci na ich prośby, my jesteśmy otwarci na ich głos i jesteśmy blisko ich spraw. Więc jeżeli te punkty nie znajdą się w budżecie, to będzie to policzek dla mieszkańców. Właściwie nawet nie policzek, bo to są najprostsze sprawy, najważniejsze, te o rudymentarnym znaczeniu dla mieszkańców naszego regionu, naszego miasta. Więc nie będzie to policzek, a raczej cios z pięści prosto w nos dla mieszkańców od pani marszałek i jej świty. W związku z tym liczymy, że tutaj przyjdzie pewne opamiętanie, i te punkty znajdą się w budżecie. Jeżeli się nie znajdą, to my oczywiście dalej konsekwentnie będziemy na ich rzecz działać i będziemy forsować, dlatego że, przypomnę, mamy pata w województwie lubuskim, więc tutaj naprawdę wiele rzeczy może się zdarzyć. Będziemy forsować, aby te punkty się znalazły, bo nas wybrani mieszkańcy. My, w przeciwieństwie do działaczy partyjnych, nie uczestniczymy w jakimś teatrze marionetek, tak jak to ma miejsce w przypadku tej koalicji, która rządzi województwem lubuskim.
Z tego zdaję, z tego pata.
Przepraszam, panie rektorze, tylko dokończę tak. to zdanie. Nas wybrani mieszkańcy i my służymy mieszkańcom, a nie jednemu czy drugiemu nadmarszałkowi.
To porozmawiajmy może chwilę o tych punktach, które według pana są najważniejsze i o które według pana będzie walczyć klub bezpartyjni samorządowcy jako niepodległość.
Panie redaktorze, będziemy walczyć o wszystkich, dlatego że my nie dzielimy mieszkańców na lepszych czy na gorszych. Zwrócili się do nas mieszkańcy. Dlatego my musimy te punkty uszanować i zrobić wszystko, aby one znalazły się w budżecie województwa na 2021 rok. Są to punkty, które dotyczą najprostszych drogowych spraw, jak i również te, których nie będziemy w stanie załatwić w tej przysłowiowej niedzieli na poniedziałek. Ale również i punkty cywilizacyjne, które sprawią, że nasze województwo w końcu będzie mogło stać się tą zieloną krainą nowoczesnych technologii, o której ekipa marszałek tyle mówi, a niewiele w tym robi. Ale robi niewiele dlatego, że w naszym przekonaniu zwyczajnie się na tym nie zna, dlatego że jest to ekipa politykierów, ekipa tłustych partyjnych kotów, która nie ma doświadczenia poza polityką, nie ma chociażby doświadczenia w biznesie, dlatego tak ciężko z biznesem się jej współpracuje, co widzieliśmy chociażby po kompromitacji z lubuskimi bonami, czy co widzimy chociażby teraz, kiedy inne województwa wprowadzają Zielony Ład, wprowadzają ulgi dla przedsiębiorców działających w branży OZE, wprowadzają dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, a my stoimy w miejscu. My nawet nie mamy jednego klastra energii, gdzie na Dolnym Śląsku funkcjonuje bodajże 60. Sąsiednie województwo, 60 klastrów energii. Województwo lubuskie, zero. I to jest kolejny powód, aby po prostu te koalicje zmęczonych ludzi zmienić. I ja wielokrotnie to powtarzałem, panie redaktorze, i powtórzę za państwa pośrednictwem. Jestem gotowy, aby wziąć odpowiedzialność za ten region.
To ja nawiążę do tego pata. Wypowiedź marszałka województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. W sejmiku mamy trudną sytuację z remis 15-15. Będziemy mierzyć się z ważnymi uchwałami, chociażby uchwalenie budżetu, czyli ten pat nie sprzyja również i koalicji rządzącej, ale jak mówi marszałek, niepokoi mnie brak konsekwencji opozycji. Uważam, że wniosek o odwołanie zarządu powinien być przegłosowany. Ja nie proszę się o odwołanie, ale trzeba być konsekwentnym i realizować procedury. Koalicja Obywatelska zdaje się wzywać was i mówić, sprawdzam, kiedy będzie wniosek o odwołanie zarządu.
Ja wolałbym, żeby Koalicja Obywatelska wezwała chociażby swoich działaczy, którzy zasiadają za ciężkie pieniądze w szpitalach, tych samych szpitalach, które powinny służyć pacjentom, tych samych szpitalach, w których brakuje już nawet mydła, żeby zrezygnowali z tej pracy, a te pieniądze zostały przeznaczone, na pacjentów. Niech Koalicja Obywatelska apeluje do swoich działaczy. To będzie dużo skuteczniejsze. My wiemy, co robimy, działamy przede wszystkim zgodnie z prawem i zgodnie z interesem mieszkańców województwa lubuskiego, którzy są zmęczeni już ludźmi u steru, którzy nie mają kompletnie pomysłu na to województwo. Panie redaktorze, pan myśli, że jeżeli tacy wytrawni gracze powiesili w tym dramacie politycznym, który ma miejsce teraz w województwie lubuskim, strzelbę w jego pierwszym akcie, to chyba tylko po to, żeby w końcu z niej wypalić na końcu tego dramatu. I tak będzie, dlatego że to województwo trzeba zwyczajnie uratować przed tymi, którzy już dawno stracili na nie pomysł, przed tymi, którzy tak naprawdę funkcjonują tylko i wyłącznie po to, aby utrzymywać prominentne posady, chociażby takie jak w szpitalach dla swoich działaczy.
A kogo ma pan na myśli, mówiąc o tych posadach w szpitalach?
No, to pan redaktor, myślę, że jako przedstawiciel mediów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że chociażby radni województwa, uwaga, pracują w szpitalach wojewódzkich. To też chciałbym zapytać, czy to nie jest przypadkiem korupcja polityczna, że kupujemy sobie lojalność określonych radnych, załatwiając im pracę w jednostce, którą zarządzamy. Więc jeżeli Koalicja Obywatelska, powtórzę, chce do kogoś apelować, niech apeluje do swoich działaczy, aby zrezygnowali z tych bardzo dobrze płatnych posad, a pieniądze, które dzięki temu zostaną zaoszczędzone w szpitalach, które znajdują się w dramatycznym, często opłakanym stanie, zostały przeznaczone na walkę z koronawirusem, albo chociaż, przepraszam, będę uszczypliwy, na zakup mydła, którego brakuje, na zakup piżam dla pacjentów. Bo w moim przekonaniu, panie redaktorze, szpitale są dla pacjentów, a nie dla działaczy partyjnych. Szpitale, zarówno ten gorzowski, jak i zielonogórski, powinny służyć pacjentom, a nie powinny być przechowalnią dla zawodowych fajtłap, które bez pomocy kumpli partyjnych nie potrafią sobie znaleźć pracy. I obiecuję państwu, że na naszej wachcie takie rzeczy nie będą mieć miejsca.
To jeszcze zapytam pana, bo mówi pan ciągle o tym, że na to i na tą koalicję zmęczonych ludzi, tu cytuję Łukasza Mejzę, nie ma już miejsca w województwie, ale do tego, aby tak się stało, musiałby pan znaleźć wsparcie. A ja zacytuję jeszcze wypowiedź Tadeusza Ardelego, radnego wojewódzkiego klubu Prawo i Sprawiedliwość, bo jak sądzę, z tym klubem, który jest największym klubem opozycyjnym w sejmiku, musiałby pan współpracować, aby zmienić koalicję rządzącą w sejmiku. Radny Ardeli mówi tak, nie udzielenie absolutorium może stanowić podstawę do odwołania zarządu województwa, ale czysta arytmetyka mówi, że opozycja w sejmiku tego nie osiągnie, więc odwołanie nie nastąpi, zwłaszcza że Koalicja Obywatelska mocno pracuje i wyciąga radnych z innych klubów. To dodatkowo powoduje, że nikt nie jest zainteresowany odwołaniem zarządu. Czy tak jest naprawdę, że nikt nie jest zainteresowany oprócz pana i pańskiego klubu odwołaniem zarządu województwa?
Ja myślę, że zainteresowanych jest przede wszystkim bardzo wielu Lubuszan, zainteresowanych jest również bardzo wielu radnych. I ja zapytam przewrotnie, skąd pan wie, że ta osiemnastka już nie jest zebrana. Bo wydaje mi się, że polityka zarządu województwa zdenerwowała już tylu ludzi, że tych radnych jest nawet więcej niż 18.
Ale nie to ja powiem panu, faktu, to ja poczekamy. Mogę zadać pytanie odwrotne. Skoro pan ciągle mówi, że jest takie prawdopodobieństwo, to czemu nie podejmujecie głosowania? Czemu już nie ma tego głosowania, skoro tak wielu radnych może być przeciwnych koalicji rządzącej? Prosta sprawa, głosujemy, sprawdzamy. Na sesji 19 października, przedwczoraj, można było to zrobić. Ciągle ta sprawa wisi w powietrzu. Pan ciągle zapowiada, że może być tych 18 radnych, ale nikt jeszcze tego nie sprawdził.
To, że trudnych rzeczy nie robi się w łatwy sposób. Gdyby tak było, to każdy jeździłby przysłowiowym Ferrari i mieszkał w przysłowiowym pałacu. Natomiast idąc dzisiaj ulicą nie widziałem tych samochodów zbyt wielu, a to świadczy o tym, że te trudne rzeczy robi się w trudny sposób i niestety często na nie potrzeba zwyczajnie czasu i naprawdę ciężkiej pracy. I ten proces trwa. My wiemy, kiedy on się zakończy, ale to jeszcze nie jest ten czas. Spokojnie, panie redaktorze. Obiecuję, że poinformujemy państwa redakcję, jak będziemy głosować w pierwszej kolejności. Natomiast
to jeszcze
przypomnę,
to pan wie w kontekście czasowym, czy w kontekście tego, że przekona pan kolejnych radnych i może
nie,
to się pod koniec kadencji
tak
dopiero okazać?
Radni są przekonani. Radni są przekonani, tylko nie trzeba wszystkich kart odkrywać od razu. Na tym też polega ta rozgrywka, panie redaktorze. Ta koalicja rządzi 12 lat. Proszę zobaczyć, że nigdy w historii nie było takiej sytuacji, aby zarząd nie otrzymał zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania. To jest pierwszy raz w historii, a poza tym też jedyne województwo w kraju obecnie. Także to jest potężny wstyd i ujma dla tej koalicji, że jako jedyni w kraju nie otrzymali ani absolutorium, ani nie otrzymali wotum zaufania. I to już jest pewien przełom. Ale to jest tak naprawdę pierwszy duży krok w tym marszu. Mamy ten marsz bardzo dobrze zaplanowany, wiemy czego chcemy i przede wszystkim wiemy, co jest dobre dla tego województwa. Dlatego, że potrafimy słuchać mieszkańców, co chociażby pokazaliśmy po tych wnioskach, które w ich imieniu złożyliśmy. Więc jestem
Łukasz
przekonany,
Mejza.
Więc jestem przekonany, że uratujemy to województwo.
Łukasz Mejza, radny wojewódzki, klub bezpartyjni samorządowcy, był moim państwa gościem w dzisiejszej rozmowie po dziewiątej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę państwu, mimo tego co się dzieje, słonecznego, udanego dnia.
Rozmowa po dziewiątej.